Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu w dzień upalny jak najbardziej, który mógłby sugerować kanikułę, ale dziś w politycznej dogrywce o sytuacji międzynarodowej tuż po ważnych szczytach, czyli na przykład G7 NATO, ale nade wszystko Biden-Putin, czyli dla tak zwanej geopolityki kluczowych, no i gorących, co by nie rzec. W loży ekspercko-komentatorskiej zatem pan profesor Paweł Leszczyński, Katedra Problemów Bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej Akademii Jakuba z Paradyża. Witam pana profesora.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie profesorze, spróbujmy uporządkować nieco ten rozległy niezwykle teren. Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, Unia Europejska, Niemcy, NATO i Polska oraz Białoruś i Ukraina, a nawet Litwa.
A nawet i Iran ostatnimi czasy. Tutaj rzeczywiście może należałoby rozpocząć od chronologii spotkań i rzeczywiście od G7. Na tym spotkaniu grupy G7 przyjęto pewną
czyli
ocenę.
Czyli przypomnijmy, na czym to polega. To jest grupa siedmiu?
Nieformalne spotkania najbogatszych państw świata. W każdym razie no takich, które uważają się za najbogatsze państwa świata. I na tym, że spotkaniu z udziałem Bidena ustosunkowano się jakby do relacji szeroko rozumianego Zachodu z Chinami. Przy czym w ramach tego Zachodu szeroko rozumianego mieści się też Japonia, bo ona też jest tutaj członkiem grupy G7. Ale też bardzo ważne było spotkanie na szczycie NATO w Brukseli. Dlatego było bardzo ważne, ponieważ stwierdzono konieczność prac nad nową strategią bezpieczeństwa, umownie nazwaną NATO 2030. Na tym spotkaniu też nowy gospodarz Białego Domu, co jest niezwykle istotne, otwartym tekstem potwierdził obowiązywalność artykułu 5 NATO, co szczególnie istotne dla nas, dla naszej części Europy, dla Polski, państw bałtyckich, Rumunii i tak dalej. I to trzecie spotkanie, panie redaktorze, co do którego byłem lekko przerażony.
No nie brakiem, tylko pan, panie profesorze.
Brakiem, panie redaktorze, muszę panu powiedzieć, że byłem naprawdę przerażony brakiem przywództwa ze strony Stanów Zjednoczonych. I niestety to trzeba powiedzieć, że to jest sprawa ponadpartyjna, patrząc z punktu widzenia amerykańskiego, bo ostatnim, i tutaj nie trudno się domyśleć, panie redaktorze, kogo mam na myśli, ostatnim prawdziwym przywódcą, który autentycznie rozmawiał z odpowiedniej pozycji, z odpowiednim wyczuciem sytuacji i jeszcze z naprawdę dobrą dozą perswazji w stosunku do swojego przeciwnika, bo nie wroga, no to oczywiście był Ronald Reagan. I to spotkanie 85 Reagana i Gorbaczowa, a spotkanie Bidena z Putinem różniło się niesamowicie, bo tamto spotkanie otworzyło drogę do końca zimnej wojny. Natomiast to spotkanie, już wielu komentatorów amerykańskich podkreślało, to był niezasłużony zaszczyt dla Putina. Panie redaktorze, szanowni państwo, co to za przywódca, który wręcza Putinowi listę 16 strategicznych przedsiębiorstw i mówi, tu nie możesz atakować, bo jak zaatakujesz któreś z 16 naszych tu przedsięwzięć, to my wtedy odpowiemy, bo przekroczysz czerwoną linię. To ja się pytam, a co z pozostałymi nie 16 przedsiębiorcami? Czy prawdziwy globalny przywódca dopuszcza sytuację, że można od tak sobie atakować inne, bardzo ważne dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, a tym samym i Zachodu instytucje? Panie redaktorze, co to za przywódca, który na 10 dni przed rozpoczęciem szczytu już wykłada temat dotyczący tego, że nie będzie dodatkowych sankcji za budowę Nord Stream. Tutaj dodajmy, radosna wiadomość z dzisiejszego dnia sobotniego. Odblokowano Baltic Pipeline, czyli jest zapowiedź kontynuacji rurociągu bałtyckiego. Bardzo ważna inwestycja tutaj, Norwegia, Dania, Polska. I tu wracając.
Co nie znaczy, że nie będą próby zatrzymania, bo gdzieś tam komuś będzie się opłacało, prawda?
Tak, oczywiście. Natomiast ja muszę powiedzieć, panie redaktorze, ja naprawdę i też bardzo wielu komentatorów i polityków obu ugrupowań, czy to partii republikańskiej, czy demokratycznej, mediów, także CNN, sprzyjający przecież Bidenowi, no delikatnie stwierdził, że ten facet był po prostu gorzej, mówiąc dyplomatycznie, gorzej przygotowany. Proszę zauważyć, Putin wypunktował go, no przecież brylował na tej konferencji prasę, niemalże tańczył Putin.
Oddzielnej, to też warto podkreślić, że to były oddzielne. Zwykle po takich szczytach się odbywają wspólne.
Wspólna, tak, dokładnie, ale co się okazało, dlaczego podobno strona amerykańska doradziła Bidenowi, nie pchaj się w wspólną konferencję prasową, żebyś nie skończył jak Trump, który po ostatniej konferencji z Putinem stwierdził, kiwając gromko głową, tak, tak, rzeczywiście tutaj Ameryka bardzo zaniedbała sprawę bezpieczeństwa, a Putin absolutnie nie atakował żadnych systemów bezpieczeństwa. Biden był wyraźnie słaby. Mimo nadrabiania później na konferencji prasowej, że rozmawia jak równy z równym, tak to nie wyglądało, bo trzeba powiedzieć, że Putin wypunktował w temacie praw człowieka. No Biden porusza problem bardzo ważny Nawalnego. Szkoda, że nie poruszył innych więźniów, którzy siedzą też w rosyjskich więzieniach i nie tylko. W ogóle nie wybrzmiała mi tam Białoruś. W ogóle tego zagadnienia nie było. Ja nie wiem, ja nie dosłyszałem tego, ażeby cokolwiek było na temat Białorusi. I teraz Putin z uśmieszkiem, swoim tradycyjnym szelmowskim uśmieszkiem, mówi, no dobra, dobra, ale u was jest Minneapolis, zabili George'a Floyda, strzelacie do ludzi, którzy nawet się nie odezwą, macie dalej bazę Guantanamo niezamkniętą i szczerze powiedziawszy, panie redaktorze i szanowni państwo, no trafił w to, co od lat jest rzeczywiście podkreślane w różnych raportach Światowych Organizacji Praw Człowieka dotyczących...
A pamięta pan, panie profesorze, taki dowcip z 70. lat, jak to przeciętny Amerykanin spytał przeciętnego Rosjanina, czy można u was kupić samochód? Na to Rosjanin mówił, a u was to Murzynów zabijają.
A właśnie, czyli tą kliszą dokładnie tutaj ten... pojechał. Tak, pojechał Putin i mało tego, proszę zauważyć, że właściwie rozbroił tam dziennikarka, jedna zadała mu właśnie takie pytanie, ilu ludzi pan jeszcze musi, mniej więcej w takim tonie, ilu ludzi pan jeszcze musi zabić, ilu opozycjonistów jeszcze musi zginąć, żeby był pan zadowolony. Putin był dobrze przygotowany, właściwie rozwalał ją argumentami dotyczącymi właśnie Stanów Zjednoczonych i jak to ślicznie ujął, współczujemy Stanom Zjednoczonym. Współczujemy i dodał. I żeby właśnie takie sytuacje nie pojawiały się na naszym terenie, to my przyjmujemy taką ustawę, jaką wy w latach 30. o zagranicznych agentach. Mistrzostwo w odwracaniu kota ogonem. My to znamy z historii dyplomacji rosyjskiej, potem radzieckiej i znowu od 91 roku rosyjskiej. Tutaj
ale to się dla nas rysuje nieciekawie. Ja tu mam przed sobą wspólne oświadczenie, pełne komunałów. My, prezydent Stanów Zjednoczonych, Joseph Biden i tak dalej, prawda? Uważamy, że Stany i Rosja pokazały, że nawet w okresach napięć są w stanie dokonać postępu w realizacji naszych wspólnych celów, jakimi są przewidywalność w sferze strategicznej, zmniejszająca ryzyko konfliktów zbrojnych i groźby wojny nuklearnej. No trudno, bardziej komunalne.
Brawo, po prostu ja mówię, teraz chyba nadzieja jest, bo co jest też niezwykle istotne w systemie amerykańskim, to jednak kwestia tej równowagi władz. Patrzę tutaj na władzę ustawodawczą, czyli na kongres i na rzeczywiście przytomność wielu kongresmenów i senatorów, zarówno demokratycznych, jak i republikańskich, którym podejrzewam niekoniecznie się podobało też i to, że Biden, mimo że był o to proszony, nie spotkał się przed szczytem z Putinem, z prezydentem Ukrainy. A Ukraina wyraźnie zabiegała o to spotkanie. I słusznie zabiegała o to spotkanie, bo po prostu obawiała się o to, żeby nie być sprzedaną. Tymczasem, co się dzieje?
Po raz kolejny, panie profesorze, po raz kolejny.
Tak, jak inne państwa naszej części Europy, my to doskonale znamy. My to wyczuwamy. Dla nas jest to, my mamy inne odczucie tego typu spotkań, bo my wiemy, czym to się w historii kończyło. My znamy Teheran, my znamy Jałtę, my to wszystko już znamy. I teraz w odpowiedzi na temat ukraiński my słyszymy, że Putin mówi, no muszą być wypełniane toczka w toczkę porozumienia mińskie. czyli tak na dobrą sprawę, ja wnioskuję z tego, że Biden... Aha, no i że oczywiście nie ma mowy o przyjęciu Ukrainy do NATO. No bardzo przepraszam, no ale też zdaniem zadaniem Bidena powinno być jasne zdementowanie. Ej, Putin, ty nie masz tu nic do decydowania, czy Ukraina wejdzie do NATO, czy nie. To jest suwerenne państwo. I ja czegoś nie widziałam przywództwa, panie redaktorze, w wypowiedziach Bidena. Widziałam zmęczonego człowieka, widziałam człowieka, który nie jest rzeczywiście, mimo że Putina znał już jako wiceprezydent, przecież Stanów Zjednoczonych się z nim spotykał.
No właśnie.
Ale na pocieszenie dodajmy, może tak ironicznie, ale no całe szczęście, że nie doszło do katastrofy typu Josep Borrell w Moskwie. Pamięta pan, panie redaktorze, nieodległy to czas, kiedy wysoki przedstawiciel udał się i po prostu doszło do totalnej katastrofy. Przy czym nic się dalej nie działo, Borrell dalej jest na stanowisku. Na szczęście może do takiej katastrofy tu nie doszło, ale zdaniem wielu komentatorów Putin otrzymał niezasłużony podarek, możliwość przedstawienia się jako dynamicznego obrońcę świata. Jedno z ostatnich pytań na konferencji, które padło, to właściwie było takie, a po co się panowie spotkali? No i Putin ze swoim charakterystycznym uśmieszkiem powiedział, po to, żeby ludzie zdrowi byli na świecie, żeby nie było głodu, żeby przeciwdziałać nędzy, żeby ocieplenia klimatu nie było dziwo, mówi to Putin. No po prostu ta gadanina, z której jednakowoż rosyjski obserwator, no taki, który nie konfrontuje tego, co jest w tamtejszym telewizorku z innymi mediami, wyciąga wniosek, no Putin miratworiec, wybitny światowy polityk, absolutnie człowiek, bez którego nie jest możliwe urządzanie świata. Niedobry to znak i jakże odmienny od tych spotkań, które ja też jeszcze pamiętam z 85 roku dzieckiem będąc i późniejszy Reykjavik, mimo że był problem i potem Waszyngton 87.
Problem alkoholowy.
I zupełnie inny klimat spotkań i format obu przywódców. Ronalda Reagana, a z drugiej strony Michaiła Gorbaczowa. Szkoda, ponieważ Biden reprezentował nie tylko Stany Zjednoczone, ale Biden reprezentował szeroko rozumiany Zachód. I pytaniem jest otwartym, i dzisiaj, panie redaktorze, my na to sobie nie odpowiemy, bo po owocach poznamy, cóż takiego zostało tam jeszcze ustalone, o czym my się dowiemy po czasie.
I no bo interesy są dosyć jasne.
Dla bezpieczeństwa.
Amerykańskie. Globalne.
Dla mnie, panie redaktorze, ale też przecież dla wielu z nas ta informacja o tym, że Biden zawiesza sankcje dla firm, które biorą udział w budowie Nord Stream 2, no to już był bardzo niebezpieczny sygnał. Ale mówię, ja też nic na temat Białorusi tam nie usłyszałem. Ja nie usłyszałem, żeby Biden się odniósł do tego zagadnienia. Białorusini też na to czekają. Przecież Paweł Łatuszka, oczywiście Swietłana Cichanouska, oni też o tym mówili. I ja nic nie usłyszałem na temat właśnie tej sytuacji. Czyli co? To zostało oddane od tak w pakt Putina?
Może jeszcze nie, ale...
wpływów.
Ale ja chciałbym nakierować naszą dyskusję na szerszy jeszcze kontekst. Najszerszym kontekstem będzie tu kwestia Stany Zjednoczone, Chiny. I w ten sposób, tymi gestami, mam wrażenie, Joseph Biden chciał w jakiś sposób zjednać sobie i Rosję, i Niemcy, i NATO, i Europę przeciwko Chinom, które się panoszą w sposób jednoznaczny i zagrażają pozycji Stanów Zjednoczonych. Czy to jest dobra diagnoza?
Życie pokaże, bo on zapowiadał, że chce się spotkać oczywiście z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. Takie spotkanie ma się odbyć podobno we wrześniu. Przy okazji szczytu państw, tym razem G20, takie są plany. Natomiast my widzimy wyraźnie na świecie umacniającą się formułę współpracy Federacja Rosyjska, Chiny oraz Iran. właśnie dobiegły końca wybory prezydenckie w Iranie. Tamte wybory według wszelkich znaków wygrał człowiek twardy, konserwatysta, a więc przeciwnik powrotu do porozumienia jądrowego między innymi właśnie ze Stanami Zjednoczonymi. To nie są dobre znaki i szczerze powiedziawszy tutaj ja nie widzę na obecnym etapie silnego przywództwa ze strony Bidena. Nie wiem, może wyciągnie jeszcze jakieś wnioski, ale to nas nie stać na eksperymentowanie z tak poważnym rywalem strategicznym jak Federacja Rosyjska. Odnoszę wrażenie, że no niestety, ale zresztą nawet zadawane było pytanie także w społeczności amerykańskiej, kto pana zdaniem wygrał ten szczyt? Kto się na tym szczycie lepiej zaprezentował? No nawet w opinii wielu Amerykanów Putin. No więc to chyba... To
bardzo
chyba
niepokojące. Było. Panie profesorze, wspomniał pan o Iranie. Wobec tego warto wspomnieć również o Izraelu, który Iran uznaje za największego swojego wroga, poza Stanami Zjednoczonymi oczywiście. Tam nastąpiła zmiana władzy.
Tak, nowym premierem został Naftali Bennett.
Koniec epoki Bibi?
Chyba nie. Panie redaktorze, za wcześnie byłoby chyba tak to ujmować. Tym bardziej, że Netanyahu powiedział w Knesecie, że ja już za chwilę wracam. Nie myślcie sobie, że już mnie pożegnaliście. Nie. Ja będę was
koalicja
punktował.
Jest dosyć
bardzo
dziwna.
Bardzo słaba. Przypomina to nasze gabinety z lat 91-93. Jeśli dobrze pamiętam, obecny rząd izraelski jest ośmiopartyjny, co należy podkreślić, co rzeczywiście zasługuje na podkreślenie, to, że w skład tego gabinetu po raz pierwszy została zaproszona partia reprezentująca Arabów będących obywatelami państwa Izrael. A więc przełamanie, można by powiedzieć, pewnej izolacji tego ugrupowania. Ale jak twierdzą też komentatorzy, to się niestety nie przełoży na powrót do tak oczekiwanego procesu pokojowego między Izraelczykami a Palestyńczykami i powrotem do rozwiązania dwupaństwowego, czyli do powstania również niepodległego państwa palestyńskiego jako warunku pokoju w tamtej części Bliskiego Wschodu.
Wobec tego ten wschód jest tylko częścią przygrywką, bo ciągle istotna jest kwestia Stany Zjednoczone, Chiny. I tu w jakimś sensie udobruchał Biden i Rosję, i Niemcy tym Nord Stream 2, bo Niemcy nie kryją nawet, że zależy im na realizacji tego projektu, mimo że on jest antyunijny w sposób oczywisty.
Jest tylko jedna opcja w Niemczech, która otwartym tekstem mówi nein dla kontynuacji tego projektu, wskazując na to, że ten projekt nie ma przyszłości wobec tak zwanej Energiewende, czyli zupełnie zmiany źródeł pozyskiwania energii. Oczywiście chodzi o Sojusz 90 Zieloni, no i obecną również kandydatkę na panią kanclerz w wyborach, które mają się odbyć 26 września. Pani Annalena Baerbock oficjalnym tekstem mówi nie wobec tego projektu.
Oni rosną w siłę, ci Zieloni w Niemczech, ale to nie jest partia, która by zdobyła władzę w następnych wyborach.
Z całą pewnością można powiedzieć, że Zieloni będą elementem układanki po 26 września, natomiast nie na tyle, żeby objęli kanclerstwo. Będą w koalicji, czy to będzie koalicja CDU-CSU Zieloni, trochę na wzór austriackiej obecnej koalicji, gdzie tak właśnie jest Chadecja i Zieloni, czy też będzie to może kombinacja taka, że Jamajka tak zwana, czyli Zieloni, liberałowie, czyli kolor żółty i SPD, czyli czerwoni. No takie również są scenariusze.
Niemcy są przyzwyczajeni chyba do tego typu koalicji przedziwnych zupełnie.
Tak, również na poziomie krajów związkowych, oczywiście, bo tam powstają koalicje częstokroć odmienne, zdecydowanie od tej, która jest na szczeblu centralnym, na szczeblu berlińskim. W każdym razie też z naszego punktu widzenia tutaj jest istotne zaakcentowanie tego, że no, z Zielonymi warto rozmawiać także na tematy historyczne. Tak, że na te kwestie historyczne, które są w naszych relacjach, a rozmawiamy z panem redaktorem dwa dni po 30. rocznicy bardzo ważnego polsko-niemieckiego traktatu o przyjaźni i współpracy. No w związku z powyższym na pewno tu jest, zresztą też obaj prezydenci, Frank-Walter Steinmeier i prezydent Duda teraz podczas konferencji prasowej w ten jubileusz podkreślili, że rzeczywiście jest jeszcze więcej, bardzo dużo spraw na tym odcinku do przedyskutowania i do zrealizowania. Także no, miejmy nadzieję, że czas tej realizacji będzie już niedługi i że po wyborach do Bundestagu otworzy się taki klimat, ażeby właśnie również no, te kwestie związane ze zmianą energetyczną, no i jednak nie wiem, czy zastopowaniem na tym etapie, ale na pewno jest to problem między państwami Europy Środkowej z jednej strony, a z drugiej strony no, Republiką Federalną. Także tak,
panie profesorze,
takich tematów nie brakuje.
Zostawmy kilka tematów jeszcze na następne spotkanie. Bardzo dziękuję za dzisiejszy udział w audycji.
Również bardzo dziękuję, panie redaktorze, szanowni państwo.
A to była polityczna dogrywka. Komentował dla państwa profesor Paweł Leszczyński, Akademia Kuba z Paradyża. Zrealizował Marcin Kosiński. Dziękuję bardzo. Na następną audycję z tego cyklu zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się państwu.
Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.